Biada światu z powodu zgorszeń. Mateusza 18 rozdział od 6 do 14 wersetu. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekiem lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. A jeśli głowa ciebie gorszy, to już jest trudniejsza sprawa. Trudniejsza sprawa, tak? Kochani, Słowo Boże jasno się wyraża i wypowiada. I w tym miejscu, gdzie użyte jest słowo zgorszeń w naszym tłumaczeniu, w oryginale w zasadzie należałoby przetłumaczyć jako upadek. Czyli zgorszenie to jest upadek. Inaczej mówiąc, przeklęty jest człowiek, który drugiego człowieka doprowadza do upadku. Zgorszenie to jest takie, wiecie, no... Bardziej w naszym języku funkcjonuje jako jakieś niezadowolenie, jakaś nieakceptacja tego, co ktoś robi. Zgorszyłem się twoim postępowaniem. Co to znaczy? To znaczy, że nie podoba mi się, jak ty postępujesz, co ty robisz, prawda? A tu w zasadzie zasada nie jest taka, że ja jestem niezadowolony, czy mi się nie podoba to, co ty robisz, tylko po prostu upadłem z powodu tego, co ty robisz, prawda? Czyli to doprowadziło mnie do grzechu, doprowadziło mnie do upadku, do zniechęcenia, do po prostu załamania się. Także to bardziej, żebyśmy wiedzieli, że to chodzi o głębsze znaczenie tego słowa, niż tylko zwykłe zgorszenie, które w naszym języku funkcjonuje jako niezbyt głębokie i niezbyt doprowadzające do wielkiego przeżycia. Ale kto by przywiódł do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie? Upadko, słowo, które w greckim Nowym Testamencie jest użyte, to skandalo. No skandal, to jest coś takie bardziej zbliżone już do polskiego języka. Znaczy przyczynić się do upadku, doprowadzić do grzechu. A więc musimy wiedzieć, że upadek oznacza nie tylko sam grzech, ale również brak wiary w Mesjasza, zwątpienie, czy to jest złe rozpoznanie jego misji lub istoty. Ktoś może tak nauczać odnośnie postępowania czy nauki, którą głosił Jezus Chrystus na ziemi, że doprowadzimy kogoś do odejścia od Boga. Ludzie niektórzy tak daleko posuwają naukę, niby to chrześcijańską, że zaczynają gdzieś krążyć na peryferiach odstępstwa. Zaczynają mówić na przykład, że jeśli mamy bronić Królestwa Bożego, no to całe wieki ludzie głosili, że trzeba to robić mieczem i trzeba to robić wojskiem, żeby po prostu no, trzymać ludzi przy Bogu. No i do czego to doprowadzało? No do tego, że byli krzyżowcy i byli krzyżacy i krzyżowcy i byli najprzeróżniejsi inni, którzy niby to bronili w ten sposób, albo ściganie czarownic. Znamy ten okres czasu w średniowieczu i wiemy, że to jeśli nawet niektórzy byli słusznie oskarżeni, to też niesłuszna była, niewłaściwa była kara z tym zabijaniem, prawda, bo to już był czas, kiedy to po Chrystusie było i miłosierdzie było i łaska Boża była, a nie wykonywanie kary śmierci. Więc Możemy różnie do tego podejść, niemniej jednak, żebyśmy wiedzieli doskonale, że my mamy dbać o czystość nauki Bożej, nie mieczem, ale miłosierdziem Bożym i w taki sposób, aby ludzi przekonać, że są w grzechu i potrzebują Bożej pokuty i nawrócenia się, odwrócenia się od swoich złych postępków. Można wypełniać wszystkie przykazania, ale źle zrozumieć Mesjasza i to również jest forma upadku. Jeśli nie rozumiemy, na czym polega służenie Bogu, nie rozumiemy, na czym polega oddawanie Mu czci i wykonywanie Jego dzieła. 1 Jana 4, rozdział 2 i 3 werset mówi: po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, że Jezus przyszedł w ciele, nie jest z Boga i to jest duch antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. A więc widzimy, Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi, jeżeli ktokolwiek wydaje taką, czy głosi taką naukę, czy wydaje taką opinię, że Jezus Chrystus nie mógł przyjść w ciele. Na poprzednim kazaniu żeśmy o tym mówili. Kolosanie byli tak zwiedzeni właśnie przez filozofię ludzką, że Bóg nie może wcielić się w ciało człowieka, bo Bóg jest doskonały, ciało ludzkie jest niedoskonałe, więc Bóg nie mógł się wcielić. A więc Chrystus jako Syn Boży nie istnieje, nie istniał dla nich, ale prawda jest taka, że Jezus Chrystus jako Syn Boży mógł być w pełni i tu w 100%, i to w Kolosan jest wielokrotnie powtórzone, że w Nim mieszka cała pełnia boskości, czyli jest w pełni Bogiem w 100%, ale jednocześnie był też w 100% człowiekiem, prawda? I taka jest prawda, żebyśmy o tym doskonale wiedzieli, bo Bóg jest święty, doskonały człowiek, jest czysty, jeśli z woli Bożej żyje i wypełnia Jego wolę. Temu lepiej kamień młyński zawiesić na szyi i utopić w głębi morza. Chodzi o taki ciężki kamień wprawiany w ruch przez osła i dlatego kamień ten nazywano wówczas, w tamtych czasach, ośli kamień młyński, który osioł poruszał. Kamień ten zgniatał swoim ciężarem umieszczone pod nim ziarno zboża, aby wytworzyć ze zboża mąkę. Poganie używali kamienia tego do egzekucji. Po prostu bardzo często ten kamień właśnie do egzekucji był używany, dlatego źle kojarzył się Żydom. Oni, jeśli słyszeli o oślim kamieniu młyńskim, no to myśleli od razu o tym, że są zabijani ze względu na popełnione przestępstwa i mieli złe skojarzenia. I Słowo Boże nam podaje właśnie tutaj tą myśl. Właśnie ta myśl jest tu podana. Jeżeli gorszysz kogoś, szczególnie właśnie Słowo Boże mówi w społeczności, to wiedz o tym, że lepszym dla ciebie wyjściem byłoby, żeby u twojej szyi zawiesić kamień, ośli kamień młyński, wrzucić w głębiny morskie. To byłoby łatwiejsze nawet dla ciebie do przejścia. Biada światu z powodu zgorszeń, czy upadków, jak mówiliśmy na początku. Muszą przyjść zgorszenia, czyli upadki, ale biada człowiekowi, który przyczynia się do zgorszeń. Biada człowiekowi, który powoduje zgorszenia. Muszą przyjść zgorszenia oznacza, że świat musi być wypróbowany przez zgorszenia, aby się okazało, jakie decyzje w obliczu zgorszenia podejmą ludzie. Musimy wiedzieć, w zależności od tego, jakie zgorszenie przychodzi, jaką postawę przyjmują ludzie. Bo niektórzy ludzie, nie ulega wątpliwości, że w sumie no, są za zgorszeniami, czyli lubią gorszyć, lubią sensacje, lubią najprzeróżniejsze skandale wywoływać. Oni po prostu no, jakoś w swoim charakterze to mają, żeby wywoływać skandale. Ale Słowo Boże mówi, że ten, który wywołuje skandale, jest człowiekiem przeklętym. I to mówi Słowo Boże. Dlatego my jako wierzący ludzie musimy być bardzo dalecy od tego sposobu postępowania, bo to naprawdę jest napiętnowane przez Słowo Boże. Jezus powiedział, błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. Czyli prawda jest taka, że ludzie muszą akceptować to, jakim jest Jezus Chrystus, jeśli chodzi o Jego ducha. Jeśli chodzi o duchowe zadanie do wypełnienia, jakie miał, kiedy przyszedł na tą ziemię, prawda? Żydzi dlaczego się gorszyli? Słowo Boże bardzo wyraźnie się wypowiada na ten temat i mówi, gorszyli się dlatego, że znali jego ojca, znali jego matkę, i znali jego braci, znali jego siostry i o tym Mateusza jest wyraźnie powiedziane. Nawet wymienione są imiona braci, nie wymienione są imiona sióstr, ale są wymienione, że ma siostry. Tylko okazało się, że nie znali tak naprawdę jego ojca, bo mówili, że ojcem jego jest Józef, prawda? A ojcem jego był Bóg Wszechmogący, prawda? I o tym Słowo Boże mówi. Oni też uważali, że ich ojcem jest Abraham, a ojcem Jezusa Chrystusa nie był Abraham, tylko był Duch Święty, prawda? I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi, bo Jezus Chrystus mówi o swoim niebiańskim posłannictwie na ziemię. Dlatego mówi o swoim niebiańskim ojcu. Ojcem waszym, mówi, nie jest Abraham, tylko jest diabeł. A moim ojcem nie jest Abraham, tylko jest Bóg Wszechmogący. Jeśli ja jestem poddany Bogu Ojcu, to wtedy żyję też według zasad, które Abraham przyniósł na ten świat. Bo Abraham był posłuszny Bogu. Jezus Chrystus cały czas to wywodził, a oni się nim gorszyli, dlatego że znali jego ziemskie korzenie. I wtedy im to wszystko, co duchowe, nie pasowało. I nim się gorszyli. Gorszyli się, to znaczy odstępowali od Boga i sprzeciwiali się woli tego Syna Bożego, który na świat przyniósł wolę Ojca Niebiańskiego. Ludzie muszą zdecydować, co jest dla nich gorszące, a co nie. Ludzie muszą zdecydować, dlatego że niektórzy ludzie dochodzą do takiego wniosku, że grzeszne postępowanie niezgodne z Pismem Świętym nie jest wcale gorszące. W tych czasach, w których my żyjemy, właśnie coś takiego zaczyna wstępować tylko, nie tylko ludzi świeckich, którzy są w tym świecie, ale zaczynają przesiąkać tym również niektórzy ludzie z kościołów, z różnych kościołów. Nie mówię, że my jako Kościół jesteśmy wolni od tego całkowicie, bo możliwe, że ktoś też i w naszym Kościele, no nie mówię tutaj, w zborze naszym, broń Boże, niech cię ręka boska broni, bo byśmy musieli gdzieś kamień młyński szukać, no ale powiedzmy w innych miastach, niech nie będzie na nas, prawda? Pewnie gdzieś tam się znaleźliby ludzie, którzy uważaliby na przykład takie podstawowe grzechy, jak Słowo Boże mówi w Rzymian, jak homoseksualizm czy temu podobne grzechy, jako grzechy, jako odstępstwo od woli Bożej, a niektórzy uważają, że to jest po prostu inność i każdy człowiek ma prawo być inny. Czy rzeczywiście ma prawo być inny niż to, o czym mówi Bóg? Jeżeli Bóg mówi nie cudzołóż, a ludzie mówią, że ja mogę bez ślubu żyć i żaden problem w tym, no jaki w tym problem? No żaden problem. Umówiliśmy się, że mieszkamy pod jednym dachem i nie ma żadnego problemu. No jest problem, bo Pismo Święte nie pozwala na taką formę postępowania. A więc widzimy, albo zaczynamy podchodzić do rzeczy, które są gorszące, jako do gorszących, albo zaczynamy oceniać je całkiem, o sobie takie wolne w czasach ostatecznych, czy w czasach, w których my żyjemy, nie musi być wszystko dokładnie tak, jak w Piśmie Świętym jest powiedziane. Kochani, te odstępstwa zaczynają się w najprzeróżniejszych punktach. I jak przeczytamy dokładnie Słowo Boże, jak ja to mówię od deski do deski, czyli od jednej okładki do drugiej okładki, przeczytamy dokładnie to Pismo Święte i zaczniemy wnikać dokładnie w to, na co Pismo Święte nam pozwala, a co określa jako grzech i nie pozwala nam na taki sposób postępowania, to znaleźlibyśmy w swoim własnym życiu bardzo wiele takich odstępstw od Słowa Bożego i właśnie jak do nich podejdziemy, jak je ocenimy. Jak będziemy to wszystko w życiu naszym przyjmować czy odrzucać, albo lekceważyć, albo machniemy ręką, powiedzieć, a nie ma co się przyczepiać do szczegółów. Ale nawet wśród ludzi, w tym świecie jest powiedziane, że diabeł tkwi gdzie? Właśnie w szczegółach. Dlaczego? Bo on powoduje, że w małych rzeczach zaczynasz być niewierny, a jak w małych rzeczach zaczynasz być niewierny, wtedy zaczynasz być niewierny również i w dużych rzeczach. Bo Jezus Chrystus powiedział, kto w małym jest wierny, temu wielkie rzeczy powierzone zostaną. A więc jeśli chcesz być sługą Bożym, jeśli chcesz operować we wszystkich darach Ducha Świętego, co jest absolutnie niezabronione dla każdego dziecka Bożego, jest wręcz zachęcany każdy człowiek wierzący, żeby postępował, działał w Kościele Jezusa Chrystusa w pełni darów. Czyli ile darów Ducha Świętego jest wymienionych w Piśmie Świętym, tyle możesz mieć. Tyle możesz mieć. Także musimy naprawdę zdawać sobie z tego sprawę, że żeby funkcjonować w darach Ducha Świętego, to musimy po prostu do Boga przychodzić jako ludzie oczyszczeni, jako ludzie, którzy starają się żyć w pełni mocy Bożej, w pełni Bożej sprawiedliwości. A więc żyjemy w usprawiedliwieniu, czyli ze wszystkiego zostaliśmy oczyszczeni, omyci i nasze wszystkie grzechy zostały przebaczone, i w sprawiedliwości, czyli musisz żyć w usprawiedliwieniu i w sprawiedliwości. Co to oznacza? To znaczy usprawiedliwiony z wszystkich grzechów, jak wspomniałem, a w sprawiedliwości to znaczy, że twoje uczynki muszą być sprawiedliwe. Czyli musisz wydawać owoce godne upamiętania. Także to jest niezwykle ważne i to Słowo Boże o tym mówi. Jak określasz zgorszenia w tym świecie? Jak je określasz? Czy już przywykłeś do nich, czy już jesteś przyzwyczajony, że kiedyś na przykład jak coś w telewizji było nie tak, to trzeba było dzieci wyganiać, żeby tam nie widziały, a dorośli już mogli widzieć, bo oni już doświadczeni byli we wszystkim, więc widzimy, jak to jest. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby w telewizji takie rzeczy w ogóle były, nie? A dzisiaj w telewizji może być wszystko. Nie w telewizji, to w internecie masz wszystko, także nie ma problemu żadnego. Dlatego widzimy, jak świat się psuje, coraz bardziej zaczyna się psuć. Coraz bardziej zaczyna upadać. Wszystko, co grzeszne, musi coraz bardziej pogrążać się w zło, pogrążać się w nieczystość i w grzech. Także musimy być na tym punkcie bardzo wyczuleni. Za sprawą ludzi należących do tego świata chrześcijanie będą obrażani, będą się potykać i grzeszyć i ludzie ci będą za to osądzeni przez Boga. Oni zostaną za to osądzeni, jeśli krzywdzą chrześcijan, krzywdzą wierzących ludzi. Ale chrześcijanie w zborach nie powinni prowadzić jedni drugich do grzechu, czyli gorszyć. Ani bezpośredni sposób, ani w pośredni sposób. A więc uważaj na to, żeby nie powodować w kimś, w jakimś człowieku chęci tego, żeby odstępować od prawa Bożego. No jemu można, no to i mi można. Ja przypominam sobie, kiedyś głosiłem słowo i to w bardzo szczególny sposób głosiłem słowo, dlatego że stałem na kolanach i do człowieka głosiłem słowo. Wiecie, gdzie to było? To było niedaleko, w szpitalu. Nie w samej Białej, ale było w okolicach. I głosiłem to słowo stojąc na kolanach, mówiąc do człowieka, któremu głosiłem od wielu lat. Głosiliśmy w zasadzie, nie tylko ja głosiłem, ale więcej osób. I moja żona i wiele osób ze społeczności głosiło słowo. I ten człowiek cały czas mówił do mnie, że w dzieciństwie został skrzywdzony przez księdza, bo jak matka jego zmarła, to ksiądz nie zechciał pochować jego matki, dlatego że nie miał pieniędzy, był biedny, nie miał czym zapłacić. I on odmówił pochówku tej matki. I on powiedział, jak oni wejdą do nieba, to ja tym bardziej wejdę do nieba. I wiecie, ja stałem na kolanach i błagałem go, żeby nie zwracał uwagi na to, co zrobili mu ludzie w przeszłości i ma im wszystkim przebaczyć. Powiedziałem, człowieku, błagam Ciebie, zlituj się nad sobą, nie myśl o innych ludziach, pomyśl o sobie. Odchodzisz już, bo był ciężko chory na raka, już odchodził. Ja mówię, odchodzisz już. ja Ciebie błagam, przyjmij Chrystusa, bo zginiesz. Jeśli On zginie, no to co Ci pomoże to, że Ty również zginiesz? Ja mówię, to Ci nic nie pomoże, ratuj siebie. I wiecie, co on zrobił? Przyjął Jezusa Chrystusa i na drugi dzień odszedł do Pana. Wiecie, to jest naprawdę łaska Boża, że człowiek może naprawdę odejść do Pana. Został zgorszony. Został człowiek zgorszony. Ale przyjął Chrystusa w ostatnim momencie i odszedł do wieczności, do Pana, do radości Pana swojego. Tam były dalsze też świadectwa, jeszcze córka go odwiedzała, ale już nie będę tego opowiadał, kiedyś opowiadałem, ale są to rzeczy, które my musimy jako wierzący ludzie względem tych, którzy są wokół nas, musimy naprawdę wykorzystać wszelką możliwość, żeby ludzi ratować. Nie pognębić ich, nie doprowadzić ich do upadku, ale doprowadzić ich do ratunku, doprowadzić ich do zbawienia, bo to jest najważniejsze. Ja nawet nie zastanawiałem się, co pielęgniarki, co lekarze powiedzą, że ja tu na kolanach stoję przed człowiekiem i błagam, żeby się zlitował nad sobą samym. Mnie to nie interesowało, jak mnie ocenią. Dla mnie najważniejsze było to, że ten człowiek przyjął Chrystusa i poszedł do nieba. To było najważniejsze. Dało się go uprosić, żeby on przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca. To jest najważniejsze, dlatego bądźmy pewni, że najważniejszą rzeczą to jest odpowiednie podejście do zgorszeń, które na tym świecie się dzieją. Tym, którzy nas zgorszyli, mamy co zrobić? Przebaczyć. Tu jest mowa o kamieniu młyńskim, ale my mamy po prostu przebaczyć. No taka jest prawda. Bo to jest jego sytuacja odnośnie tego kamienia młyńskiego. To nie jest nasz osąd tego człowieka, bo my mamy przebaczyć. Dlatego wiedzmy, że postawa wobec zgorszeń jest niezwykle ważna. A więc nie akceptujemy zgorszeń, nie akceptujemy grzechów, które tak się rozwijają w tym świecie w obecnym czasie, ale my po prostu odchodzimy od tego wszystkiego i oceniamy to we właściwy sposób. My nie wchodzimy w to. My nie podążamy za tym i my nie stajemy się zobojętniali na to, że ludzie tak postępują w tych czasach. No bo to takie czasy, to takie znamie czasów ostatecznych. No i co z tego, że znamie? Znamie po prostu mówi o tym, że antychryst idzie. To znaczy, że jak antychryst idzie, to my mamy się mu poddać? Nic z tych rzeczy, absolutnie, w żadnym wypadku. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekiem lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. Wejście do żywota oznacza życie wieczne. Mateusza 19:16 mówi, a oto zbliżył się do niego pewien człowiek, zapytał, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne. A więc to dla nas najważniejsze jest życie wieczne. Kochani, to nie Bóg sprowadził śmierć na wszechświat czy na ziemię. To nie Bóg sprowadził, to szatan sprowadził. Kochani, Jezus Chrystus, kiedy poszedł do piekła, to tam jest wyraźnie powiedziane, że wziął klucze od śmierci i piekła, prawda? Zobaczmy, czyli Jezus Chrystus nie miał kluczy od śmierci. Nie miał. Kto miał klucze od śmierci? Szatan miał klucze od śmierci, widzimy? A więc to on otworzył tą, jak to się mówi w tym świecie, puszkę Pandory. Otworzył śmierć. Otworzył śmierć. To on zapoczątkował śmierć. To on spowodował, że w raju ludzie mieli żyć wiecznie, a po prostu umarli. I to o tym Bóg wyraźnie powiedział. Śmiercią umrzesz. W dniu, którym to i to uczynisz, śmiercią umrzesz. A więc widzimy, to jest niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że Jezus Chrystus przyprowadza nas z powrotem do życia wiecznego. Do życia wiecznego. Czy owoce z drzewa życia wiecznego miały być dla człowieka? No miały być dla człowieka, ale nie wtedy, jak zgrzeszył, tylko wtedy, kiedy był czysty. I Bóg chciał go doprowadzić do tego, żeby żył wiecznie. To był Boży plan. Ale szatan to wszystko zniszczył, ale Bóg odnawia to wszystko i przyprowadza nas do tego życia z powrotem. Z powrotem przychodzimy do życia wiecznego. Kolosan 3:3 mówi, umarliście, bowiem wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. A drugi Piotra 1,3 mówi, tak samo boska jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Pamiętajmy, że obietnica życia w Ewangelii oznacza nie tylko życie w Duchu Świętym, co jest naprawdę wspaniałe, kiedy możemy żyć w Duchu Świętym, ale przede wszystkim obietnicę żywota wiecznego. I o takim życiu przede wszystkim mówi Nowy Testament, o życiu wiecznym. To, że możemy żyć w Duchu Świętym, być zwycięzcami nad szatanem, nad złem, nad grzechem, możemy mieć zwycięstwo nawet nad śmiercią, bo zdarzają się przecież w mocy Bożej zmartwychwzbudzenia. To wszystko jest realne w Bogu naszym, w Jezusie Chrystusie, ale to jeszcze nie jest kres i cel wierzącego człowieka. To, że my pod wpływem darów Ducha Świętego możemy wiele rzeczy w mocy Bożej uczynić, to nie jest ostateczny cel Boży. Ostatecznym celem Bożym, żeby człowiek był na wieki wieków w niebie, z Bogiem. Dlatego wiedzmy, że poprzez ten początek, poprzez ten przedsmak nieba wejdziemy właśnie do tego nieba, którego przedsmak mamy działając w mocy Bożego Ducha Świętego. Nie działając w mocy ciemności, ale działając w mocy światłości, bo w mocy Ducha Świętego. I to jest naprawdę ważne. Uważajcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. To jest niezwykle ważne, żebyśmy brali pod uwagę to, że wśród nas są ludzie wielcy, są ludzie mali. Są ludzie doskonali, są ludzie niedoskonali. Są ludzie, którzy więcej mogą, są ludzie, którzy mniej mogą. Są ludzie, co do których na przykład mamy takie często może uczucie, że oni są tacy nędzni, tacy byle jacy na tym świecie, prawda? A Słowo Boże mówi i tu zwraca nam uwagę i to bardzo wyraźnie, abyśmy nie gardzili żadnym z tych, którzy w tym świecie są mali, którzy są nędzni, którzy są słabi. Nie miejcie upodobania w sobie samych, ale wspierajcie tych, którzy są słabi. Podnoście ich, noście ich na rękach swoich modlitw, dopomagajcie im, wspierajcie ich. I to jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Pogardzić znaczy lekceważyć, gardzić, nie zważać, być pogardliwym w stosunku do kogoś. My inaczej traktujemy małych jako dzieci, bo ten fragment, który przeczytaliśmy na początku, od początku rozdziału mówi o małych dzieciach, żeby nie lekceważyć tych małych dzieci. Ale później jest już przejście do tych ludzi, którzy już są dorośli, a pozostali mali. Mali w swoim postępowaniu, mali w swoich możliwościach, mali w swoim umyśle, mali w myśleniu i takie różne sytuacje, które spotykamy w tym świecie. I Słowo Boże mówi, nie wolno wam, bracia i siostry, nie wolno wam tych ludzi lekceważyć. Nie wolno. Dlatego to słowo dzisiaj czytamy, abyśmy zdawali sobie sprawę, jakie jest zagrożenie dla naszego życia, kiedy lekceważymy takich ludzi. Chrystus przestrzega nas przed okazywaniem pogardy lub lekceważenia innego wierzącego poprzez nieżyczliwe lub obojętne traktowanie go. Nieżyczliwe albo obojętne traktowanie go. Słowo Boże jasno się wypowiada, dlatego zdajmy sobie sprawę. Chodzi tutaj o zbór, chodzi tutaj o wierzących ludzi, chodzi tutaj o społeczność. W społeczności musimy być czujni na to, żeby nie pogardzać i nie lekceważyć ludzi, którzy są albo niskiego rodu, albo biedni, albo te różne wady mają w swoim życiu, o których wspomniałem wcześniej. Zatem bądźmy bardzo ostrożni i roztropni, abyśmy nie naruszali Bożych zasad współżycia społecznego w zborach Bożych. Abyśmy nie naruszali Bożych zasad. To Bóg ustanowił takie zasady, to Bóg ustanowił takie działanie ludzi wierzących, dlatego też, jeśli zachowujemy się inaczej, łamiemy Boże Słowo, łamiemy Boże prawo, po prostu sprzeciwiamy się temu, o czym mówi Bóg. Dlatego musimy być ostrożni. Dlaczego? Słowo Boże daje nam na to odpowiedź. Aniołowie w niebiosach cały czas patrzą w oblicze mojego Boga, mówi Jezus Chrystus, który jest w niebiosach. Cały czas aniołowie w niebiosach, aniołowie tych ludzi patrzą cały czas na oblicze Boga. Dlatego wiedzmy, że coś jest ważnego i coś naprawdę, na co musimy zwrócić uwagę. Oblicze to znaczy twarz. Oblicze w Biblii występuje jako synonim czyjejś osoby, czy też jej obecności, Boga lub ludzi. Czyli jak jest mowa o obliczu, to znaczy, że jest Bóg i cały czas aniołowie patrzą na Jego twarz. Aniołowie, którzy są odpowiedzialni za te osoby, są odpowiedzialni za Ciebie, za Ciebie, za Ciebie, za każdego z nas i każdy z tych ludzi pomniejszych również ma swojego anioła. Nie myśl, że ty jesteś szczególną osobą, ty masz anioła, a on nie ma. On też ma anioła i jego anioł też patrzy na oblicze Boga. I to jest ważne. Aniołowie w Starym Testamencie bezpośrednio pomagają ludziom, na przykład w historii o Locie, w historii o Eliaszu, a w Nowym Testamencie oswobadzają na przykład z więzienia. Dzieje apostolskie 5:19 mówi, ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich rzekł. Tam znacie tą historię całą. Wyprowadził ich z więzienia, czyli wyprowadza z więzienia. Też podobna historia jest opisana w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale od 7 do 11. Nie będziemy czytać dla nieprzedłużania czasu, ale znacie tę historię o wyprowadzeniu uczniów Jezusa Chrystusa z więzienia. Lub też aniołowie usługują, prowadzą i kierują, umacniają i posilają. I tu możemy naprawdę dużo przykładów dać, ja tylko kilka przytoczę pojedynczych wersetów, Dzieje 8:26. Anioł pański rzekł do Filipa mówiąc, wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, jest to droga pustynna. Widzimy to wtedy, kiedy Filipa użył w stosunku do eunucha, który później przyjął chrzest. Dalej w Dziejach 10 rozdział 5 werset mówi, przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Pamiętacie, jak się modlił Korneliusz i później anioł przyszedł i zaczął wydawać dyspozycję, co ma zrobić. Mateusza 4:11. Wtedy opuścił go diabeł, Jezusa Chrystusa, opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Widzimy, służyli mu. W Hebrajczyków 1:14. Czy wszyscy aniołowie nie są służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, ze względu na tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Ty masz dostąpić zbawienia? Dostąpiłeś zbawienia? No to aniołowie są wysłani i aby służyć ci. Po prostu, aby służyć. Oni zostali wysłani przez Boga, żeby ci usługiwać. Albo w Łukasza 22:43. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. Wiecie, kiedy to jest powiedziane? W Getsemane. Kiedy Jezus Chrystus staczał bój, że krople krwi jak krew spływały mu po twarzy. I tam jest powiedziane, że przyszedł anioł z nieba, ukazał się Jezusowi anioł z nieba i umacniał go, posilał go, pokrzepiał go. To jest niezwykle ważne. Zobaczmy, te wszystkie rzeczy robią aniołowie względem dzieci Bożych, niezależnie od ich wielkości, niezależnie od ich sprawności umysłowej, niezależnie od ich sprawności fizycznej, po prostu usługują im aniołowie. Aniołowie usługują każdemu wierzącemu człowiekowi. Przyjmij to do wiadomości. Powiedz głośno, mam swojego anioła, mam swojego anioła, mam swojego anioła. Dał mi go Bóg. Taka jest prawda. I musimy o tym wiedzieć, musimy sobie z tego zdawać sprawę. I zawsze bierz to pod uwagę, że jeżeli względem kogoś jest, niewłaściwie się zachowujesz, to oznacza, że jego anioł patrzy na oblicze Boga, co Bóg powie, co ma zrobić względem ciebie. Jakie środki ma zastosować. No bo ten człowiek robi źle. Względem mojego podopiecznego, musiałby powiedzieć anioł do Boga. Wobec mojego podopiecznego, którego dałeś pod moją opiekę, tamten robi źle. Co mam robić, Boże Ojcze? Widzimy? Nie jest to wcale błaha sprawa, że my względem jakiegoś wierzącego człowieka zachowujemy się w niewłaściwy sposób. I tak każdy wierzący posiada swojego anioła stróża. Wierzący ogólnie. Ogólnie wierzącym aniołowie posługują z polecenia Boga. Wiedzmy o tym, to jest ważne. Aniołowie ci zawsze są przedstawiani ze zwróconym ku Bogu twarzami. Jakby czekali na jego rozkazy dotyczące pomocy wierzącym w potrzebie. Traktowanie jakiegokolwiek wierzącego człowieka z pogardą to nie jest więc błahostka. Gdyż sam Bóg i jego święci aniołowie troszczą się o dobro wierzących. O każdego wierzącego, większego czy mniejszego, troszczy się Bóg i anioł przeznaczony przez Boga dla tego człowieka. Dlatego jeżeli go krzywdzisz, będzie reakcja. Będzie reakcja. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Jeżeli na przykład ktoś z niewierzących ludzi krzywdzi wierzącego człowieka, Słowo Boże mówi, ty nie mścij się, zostaw to gniewowi Bożemu. A więc wystąpi gniew Boży. Wystąpi Boża reakcja, jeżeli krzywdzimy kogokolwiek. Nie ma takiego przyzwolenia, by wierzący człowiek lekceważył drugiego wierzącego człowieka. Od Boga nie ma takiego przyzwolenia, ani od anioła nie ma takiego przyzwolenia, chociaż anioł nie może przyzwalać lub nie przyzwalać, ale to robi na polecenie Boga. Więc może być taka decyzja anioła polegająca na tym, że to Bóg rozkazał, żeby tak czy inaczej anioł zareagował. Dlatego bądźmy ostrożni. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Nie jest wolą Bożą, jak my na przykład lekceważymy kogoś z wierzących ludzi i mówi, a to taki wierzący, że on i tak do piekła pójdzie. To nie jest wolą Bożą, żeby on do piekła poszedł. To nie jest wolą Bożą, żeby on zginął. To nie jest wolą Bożą, żeby on odpadł. Kto odpada? Od grona dzieci Bożych? Odeszli od nas, bo nie byli z nas. Bo gdyby byli z nas, to byliby zostali. Prawda? Dlatego wiedzmy, że nie nasza jest ocena, czy ktoś jest z nas, czy nie jest z nas. O tym decyduje Bóg. Ale jeśli nie jest z nas, to odpadnie. Będziesz trzymał, ale nic z tego. Ja przypominam sobie wiele razy, w życiu moim pracowałem nad wieloma ludźmi. Pracowałem, odwiedzałem, głosiłem słowo, modliłem się razem latami. I wiecie, przyszedł taki czas, kiedy Duch Święty powiedział do mnie wyraźnie. Odnośnie jednej osoby to było tak wyraziste, że aż mi zapadło do dzisiaj w pamięci. Dosłownie posłyszałem to po angielsku. The time is over. Czas się skończył. I co miałem zrobić? Miałem więcej nie kontynuować tej opieki. Wydawałoby się to jakieś dziwne, prawda? Ale co się stało? W momencie, kiedy przerwałem opiekę, osoba ta już więcej się nie pojawiła. A pracowałem nad nią 10 lat. Nie wiem, może więcej nawet. Widzimy? Gdyby byli z nas, to byliby zostali. I wielu jest takich. Gdybyśmy policzyli wszystkich ludzi, którzy tutaj w tym mieście przyszli tutaj, byli przez jakiś czas z nami, a teraz ich nie ma, to byłoby nas prawdopodobnie dwa razy więcej. Ale nie wszyscy są z nas. Ale o tym nie my decydujemy. Dlatego nie poniżaj nikogo, nie lekceważ nikogo, nikim nie pogardzaj. W tym fragmencie zginął, tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych malutkich. W tym fragmencie zginął oznacza duchowe zniszczenie, a nie wieczne potępienie. Słowo to nie pokazuje, że dzieci Boże mogłyby zginąć w znaczeniu ostatecznym. Po prostu odchodzą. A czy zginą ostatecznie w ogniu piekielnym, to już Bóg decyduje. Bóg decyduje i ja naprawdę jestem Bogu wdzięczny, że ja nie będę musiał decydować o tym, czy ktoś pójdzie do piekła, czy nie. Naprawdę się cieszę, bo mógłbym niesprawiedliwie ocenić, ale Bóg ocenia sprawiedliwie. Dlatego cieszę się bardzo, że wszyscy ludzie są w Jego rękach, nie w moich. W Jego rękach. Jana 10, rozdział 27 do 29, na koniec przeczytajmy, jest powiedziane tak. Owce moje, głosu mojego słuchają. I ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. I nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Nikt ciebie nie wydrze z ręki Ojca. Nikt ciebie nie wydrze z ręki Boga. Dlatego jesteś bezpieczny i bezpieczne jest całe twoje życie, bo Bóg dał ci anioła, który będzie o ciebie się troszczył, który będzie o ciebie zabiegał. On cały czas przed tronem Bożym jest i prosi Boga Ojca o miłosierdzie, o łaskę, o dobroć, o błogosławieństwo. Zobacz, jak wiele błogosławieństwa masz przez to, że masz anioła, który dogląda, pilnuje twoich spraw przed Bogiem. A do tego wszystkiego jeszcze anioł wspomina o tych twoich potrzebach i masz tam jeszcze orędownika. Kogo? Którego świętego? Świętego Jezusa. On jest jedynym orędownikiem. Oskarżyciela już tam nie ma, który dniem i nocą oskarżał przed Bogiem Ojcem ciebie i mnie nie, w przeszłości ludzi. Ale kiedy Jezus Chrystus przyszedł, objawił się w swojej mocy, szatan z nieba został zrzucony. Już dłużej nie oskarża braci. Dlatego nadszedł czas radości i pokoju w niebie. W niebie już jest pokój i radość, ale będzie jeszcze i na ziemi. Dlatego bądźmy pewni, że jesteśmy w Bożych rękach i Bóg nas będzie prowadzić. Amen?
Amen.
Niech nas Bóg prowadzi. Cudowny jest nasz Pan, wspaniały jest nasz Odkupiciel, dlatego będziemy też w Jego imieniu służyć Mu w tych darach, które mi nas obdarował.